Pamiętam, że jako dziecko uwielbiałem listopad. I chociaż nie jestem zwolennikiem tej oklepanej frazy, że kiedyś to było, to myślę, że niektórzy z was przyznają mi rację, że kiedyś listopad był zupełnie inny. Listopad, w którym za dnia trzeszczał mróz, a zimą sypał śnieg. Gdzie drogi były tak zaśnieżone, że autobus albo się spóźniał, albo w ogóle nie przyjeżdżał. Gdzie z powodu śniegu, z powodu zimy drogi były sparaliżowane. I chociaż dzisiaj to się wydaje być przerażające, to wtedy w ogóle tak nie było. Ponieważ to była doskonała okazja do tego, aby dzieci z całej wioski zbierały się w jednym miejscu, przyczepiały swoje sanki do samochodu czy do ciągnika i aby wspólnie można było zrobić coś, co nazywamy kulik. Kiedyś taki właśnie był listopad. Listopad, w którym było aż tak zimno, że cała twarz i wszystko tylko, co wystawało spod grubej warstwy ubrania, to wszystko aż parzyło z zimna. I myślę, że niektórzy z was się ze mną zgodzą, że kiedyś listopad rzeczywiście miał smak. I tak, mówię to z pewnym takim wyrzutem, z pewnym takim żalem. Dlaczego? Ponieważ listopad coraz częściej staje się dla mnie miesiącem w roku, którego najchętniej bym unikał. Coraz częściej jest to miesiąc, w którym tak naprawdę nie wiem, jak się ubrać. Bo kiedy zaprowadzam moje dzieci do szkoły czy do przedszkola, to jestem ubrany w kilka warstw ubrań i ciągle jest mi zimno. Ale wystarczy, że pół godziny później wracam do domu czy jadę do pracy i zalewa mnie pot. Pomimo tego, że jestem już rozpięty jak tylko się da, mając nadzieję, że aż trochę tego powietrza wejdzie do mojego ciała. Męczy mnie to. Męczy mnie to, że kiedy próbuję zrobić zakupy w listopadzie, w sklepie, który doskonale znam, to nie jestem w stanie zrobić tych zakupów w normalnym tempie. Dlaczego? Ponieważ z jakiegoś dziwnego powodu sklepy w listopadzie dostają szału. I one zmieniają miejsce produktów, nie wiadomo czemu, albo nawet zmieniają miejsce całych działów tylko po to, aby zrobić miejsce na świąteczne produkty. Świąteczne produkty 2 miesiące prawie przed świętami. Nie zrozumcie mnie źle. Ja uwielbiam słodycze świąteczne. Ja uwielbiam dawanie goździków do zimowej herbaty. Ale w listopad taki jak ten, to te wszystkie słodycze, to te całe goździki przestają mieć dla mnie jakikolwiek smak. Ponieważ ten listopad zaczyna być taki nijaki. I owszem, w tym roku w listopadzie mamy naprawdę piękną jesień, trzeba to przyznać. Dla mnie osobiście oznacza to, że sezon motocyklowy po prostu trwa dla mnie dłużej, więc mogę się cieszyć. Owszem, ten listopad w tym roku jest o wiele przyjemniejszy i wygodniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Ale powiedzmy to sobie szczerze. Ta letność, jakkolwiek by nie była przyjemna, to ostatecznie sprawia tylko pozory. Bo więcej było pożytku z tego śniegu. Więcej pożytku było z tego mrozu. I pomimo tej dokuczliwej zimy w listopadzie mojego dzieciństwa, to ten listopad wtedy rzeczywiście coś wnosił. Wnosił coś, co pamiętam przez moje ostatnie 20 lat życia i prawdopodobnie będę pamiętać przez kolejne 20. I być może dzisiaj w podobny sposób patrzycie na listopad, tak jak ja. Być może podobnie tęsknicie za czymś, co prawdopodobnie wydaje się być już nie do odzyskania. Ale prawda jest taka, że nie tylko listopad stracił swój smak. Ponieważ często my sami jako ludzie może tego nawet często nie zauważamy, ale coraz częściej stajemy się letni. I jest to wyzwanie, przed którym tak naprawdę stoją nie tylko ludzie wierzący, ale również niewierzący, ludzie religijni, jak również ludzie niereligijni. I najlepszym tego przykładem była Laodycea i Kościół, który się tam znajdował. Kościół, do którego Jezus w Księdze Objawienia skierował właśnie takie słowa. Do kościoła w Laodycei napisz: Oto, co mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o Twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, nie gorący, nie zimny, wypluję cię z moich ust. Kościół w Laodycei to już ostatni kościół z Księgi Objawienia, do której Jezus kierował swoje listy. I trzeba to przyznać, że ten ostatni już list wyróżnia się znacząco na tle pozostałych. Znaczenie obrazów, przez które tutaj przedstawia się Jezus, odbiegają nieco od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Ponieważ do tej pory Jezus głównie pokazywał na to, że to On jest rozwiązaniem problemów i wyzwań, z którymi mierzy się dany Kościół. Lecz kiedy czyta się ten konkretny list, to można odnieść wrażenie, że poza tym, że Jezus próbuje pokazać drogę wyjścia, to również od samego początku konfrontuje Kościół w Laodycei. On mówi o sobie, że jest Amen, świadek wierny i prawdziwy. A to oznacza, że Jezus wiernie reprezentuje swojego Ojca. Że On nie jest podróbką, która chociaż z początku może wydawać się być prawdziwa i całkiem wartościowa, to przy bliższym poznaniu okazuje się pozbawiona jakiejkolwiek wartości. Nie. On pokazuje, że patrząc na Niego, na to, w jaki sposób On żyje, na to, w jaki sposób On postępuje, możemy zobaczyć, jak wygląda oryginał, a co tylko próbuje ten oryginał być podobny do tego oryginału. A przy okazji zaznacza, że jako początek Bożego stworzenia, to On panuje nad wszystkim. I dlaczego Jezus zwraca akurat na te rzeczy uwagę? Może dlatego, że Laodycea stała się kościołem, który był po prostu odwrotnością tych wszystkich obrazów. Bo kiedy prześledzimy wszystkie listy Apokalipsy, to zobaczymy, że Laodycea należy do jednego z dwóch kościołów, który po słowach wiem o Twoich czynach, nie słyszy niczego dobrego, ale słyszy ostrą naganę. A co więcej, jest to jedyny kościół w objawieniu, o którym Jezus nie ma nic dobrego do powiedzenia. A więc jacy musieli się stać? Co takiego musiało się wydarzyć, że Jezus zdecydował się napisać właśnie taki do nich list? Jezus zaczyna od tego, że nazywa ich letnimi, czyli niegorącymi i niezimnymi. Jezus świadomie posługuje się tym obrazem, ponieważ on doskonale wpisuje się w realia Laodycei. Laodycea była prężnie rozwijającym się miastem, któremu praktycznie niczego nie brakowało. Niczego poza dostępem do dobrej wody. I w jej rejonie leżały dwa inne miasta, które cieszyły się swoimi źródłami. Hierapolis i Kolosy. Hierapolis posiadało liczny dostęp do ciepłych źródeł, które wykorzystywano między innymi do tego, że używano ich jak takie źródła termiczne, gdzie można było się wygrzać, gdzie można było pozbyć się choroby, która nas męczyła. Co więcej, gorąca woda wykorzystywana była również do produkowania ciepłych napoi. Natomiast w Kolosach mieli dostęp do naprawdę dobrej, czystej, krystalicznej, zimnej wody, która spływała z górskiego źródła. Mieli dostęp do wody, która przynosiła orzeźwienie w gorącym klimacie. I jak dobrze się przypatrzymy, to zobaczymy, że oba te obrazy, źródło gorące jak źródło zimne, reprezentują dokładnie to samo, ponieważ są obrazem wody, która przynosi życie i przynosi realną korzyść. Obie te rzeczy są obrazem czegoś dobrego. Są obrazem żywej wiary, do której zachęca nas Jezus. Jednak Laodycea nie była ani zimna, ani gorąca, lecz była letnia. Jezus używa tego obrazu, ponieważ wie, że jego słuchacze zrozumieją, co on próbuje im powiedzieć. Ponieważ Laodycea nie miała swojego naturalnego dostępu właśnie do ciepłego czy ziemnego źródła. Z tego właśnie powodu rurami musiała sprowadzać do miasta wysoce mineralną wodę. A kiedy ta woda dopłynęła już do swojego celu, to była letnia. A taka woda miała okropny smak, od którego chciało się żygać. Jezus przez ten obraz próbuje pokazać Kościołowi to, kim się tak naprawdę stali. A stali się bezużyteczną wodą. Tylko naturalnie rodzi się tutaj pytanie, dlaczego? Dlaczego Jezus właśnie w taki sposób postrzega ten Kościół? Co takiego miało w nim miejsce i gdzie to ich zaprowadziło, aby to im wyjaśnić? Jezus kontynuuje dalej swoje zarzuty. Mówisz, jestem bogaty. Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Jezus nakierowuje nas, że letniość Laodycei powiązana była z tym, jak oni siebie sami postrzegali i uważali się za bardzo bogatych i prawdę mówiąc, mieli do tego całkowite prawo. Ponieważ Laodycea była jednym z najbardziej dochodowych miast Imperium Rzymskiego. Można powiedzieć, że ona przypominała taką dzisiejszą Szwajcarię, bo to właśnie w Laodycei znajdowały się ówczesne banki. Majątek, pieniądze całego regionu wędrowały do nich, do ich skarbców, a oni obracali tym majątkiem, dzięki czemu bardzo szybko się wzbogacali. I finansowo byli całkowicie niezależni i to niezależni do tego stopnia, że kiedy mniej więcej w 60 roku doszło do trzęsienia ziemi, które zniszczyło miasto, a cesarz stwierdził, no kurczę, Laodycea, oto taka nasza perełka imperium, trzeba im pomóc, wyślijmy finanse, to Laodycea powiedziała, nie, nie chcemy waszych pieniędzy. Odbudujemy miasto sami. Poradzimy sobie bez waszej pomocy. Prawdę mówiąc, poza dobrą wodą, to Laodycei niczego nie brakowało. Co więcej, ich miasto było odwiedzane przez najbogatszych ludzi tamtego świata. Dlaczego? Ponieważ Laodycea oferowała rzeczy, których ciężko było szukać gdziekolwiek indziej na świecie. Na przykład to miasto słynęło z ciemnopurpurowych owiec, których wełnę wykorzystywano do produkcji niemalże czarnych szat i tkanin. Szat, obok których farbowane materiały traciły swoją wartość i swój urok. W Laodycei znajdowała się również znana w całym imperium szkoła medyczna, w której wykorzystywano specjalną maść do leczenia różnego rodzaju chorób oczu. I Laodycea miała naprawdę wiele powodów do dumy. I najwyraźniej ta duma udzielała się również Kościołowi, bo niczego im nie brakowało. Co więcej, mieli dostęp do funduszy, mieli dostęp do najpiękniejszych ubrań, mieli dostęp do medycyny, do maści na oczy, których to brakowało w innych zakamarkach tamtego świata. A w przeciwieństwie do pozostałych kościołów Apokalipsy, Laodycea nie musiała mierzyć się z prześladowaniami. Brzmi znajomo? Prawdę mówiąc, oni wiedli ciche i spokojne życie. I to ich ostatecznie zgubiło. Ponieważ jak przyjrzymy się temu fragmentowi, to szybko odkryjemy, że te rzeczy, z których byli tak dumni, które budowały ich komfort i bezpieczeństwo, to właśnie one sprawiły, że ich wiara stała się po prostu letnia. Co więcej, ich przekonanie o tym, że wszystko przecież jest dobrze, sprawiło, że stali się ślepi naprawdę. Myśleli, są bogaci, ponieważ pokładali swoje zaufanie w złocie, czarnej tkaninie, maści na oczy, a przegapili to, że już dawno przestali polegać na Bogu i że już dawno przestali żyć życiem, które On od nich oczekiwał. I przyglądając się ich sytuacji, możemy zauważyć, że często zaślepieni przez naszą własną dumę nie dostrzegamy, że nasza letnia wiara prowadzi nas do duchowego bankructwa. A gdy rozejrzymy się dookoła, to zobaczymy, że niewiele nas różni od Laodycei. Żyjemy w bardzo dobrze rozwiniętej Europie, gdzie chociaż miejscami jest ciężko, to powiedzmy sobie to szczerze, nie żyje nam się wcale aż tak źle. Nie mamy problemu w tym, aby znaleźć rzeczy pierwszej potrzeby w każdym sklepie. Wszystkie produkty praktycznie są na wyciągnięcie ręki. A najbardziej modne i pożądane kreacje możemy znaleźć praktycznie niemalże w każdym centrum handlowym. Mamy dostęp do medycyny. I to do tego stopnia, że kiedykolwiek się stanie, o nie wiadomo jakiej godzinie, dnia czy nocy, cokolwiek by się stało nam czy naszym dzieciom, jesteśmy gotowi wsiąść w samochód i pojechać na SOR, szukając pomocy. Każdego miesiąca otrzymujemy przelew na nasze konto. Każdego miesiąca płacimy składki emerytalne, mając nadzieję, że zapewnią nam emeryturę. Każdego miesiąca planujemy nasze wydatki tak, abyśmy mieli wszystko pod kontrolą. Ale jest coś, co nas wyróżnia. My nie jesteśmy jak ten kościół w Laodycei. Nie jesteśmy? To pozwólcie, zadam pytanie. Czy ktokolwiek usłyszał to, co pominąłem w tym wszystkim, co przed chwilą powiedziałem? Czy ktokolwiek usłyszał, że pominąłem Boga? Czy raczej przyjęliśmy to wszystko za pewnik? Ponieważ tak wygląda to nasze życie. Może wcale nie jesteśmy lepsi od kościoła w Laodycei. Może jesteśmy tak samo biedni, ślepi, goli i pożałowania godni. Może w ciągu dnia mamy już tyle zajęć, szkołę, pracę, naukę, służbę w kościele. Jesteśmy tak zagonieni, że nie mamy czasu. Nie mamy czasu na to, aby siąść i się modlić. Aby otworzyć Biblię i czytać. I coś, co miało być tylko przejściowym epizodem w naszym życiu, tygodniową przerwą na to, aby nadgonić zaległości, coś, co miało być chwilą, nie wiedząc kiedy, stało się codziennością. Wiecie czemu? Bo szybko okazało się, że jesteśmy w stanie żyć bez modlitwy. Szybko okazało się, że do poznawania Boga wystarczy nam osobiście tylko niedzielne nabożeństwo. Tylko usłyszenie tego, co kaznodzieja ma nam do powiedzenia. I może czasami jest nam z tego powodu smutno, że nasze duchowe życie już nie wygląda tak jak kiedyś. A może czasami już w ogóle nie zauważamy, że Biblia, którą mamy w naszych domach, zbiera kurz na jednym z regałów. Że ściany naszego domu nie słyszą już modlitwy. Może poza tą, którą modlimy się nie my, ale nasze dzieci przy posiłku. Może już nie zauważamy, że w naszym życiu lecimy na duchowym autopilocie, na pewnej rutynie, która miała być epizodem, a stała się codziennością. Może nie zauważamy tego, że Bóg stał się dla nas tylko planem awaryjnym, rozwiązaniem, które ma zadziałać, kiedy wszystko inne zawiedzie. I jakbyśmy nie czarowali rzeczywistości, to powiedzmy sobie to szczerze, trudno przychodzi nam się przyznać do tego, że żyjemy tak, jak gdybyśmy nie potrzebowali Boga. Że nauczyliśmy się być chrześcijanami. Nauczyliśmy się przychodzić na nabożeństwa czy na msze, Nauczyliśmy się obchodzić chrześcijańskie święta. Ale w tym całym naszym zabieganiu to ta nasza letnia wiara coraz częściej przestała nam przeszkadzać. Jesteśmy bogaci. Niczego nam nie brakuje. I może wcale nie różnimy się od Kościoła w Laodycei. Więc może podobnie jak oni potrzebujemy usłyszeć o ratunku, który Jezus mówi w swoim liście w dalszym części. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc sobie zapał, opamiętaj się. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Nie trudno jest zauważyć, że Jezus posługuje się obrazami tych ważnych dla Odycei rzeczy, aby uzmysłowić im, gdzie leży ich problem. Ta cała ich ciężka praca, ten cały dobrobyt, który osiągnęli, spowodowały, że ich zapał dla Boga wygasł. Że niczym nie różnili się już od Rzymian. A rzeczy, które były powodem ich dumy i bezpieczeństwa, to w oczach Boga były powodem ich wstydu, ponieważ obnażały to, że nauczyli się żyć bez Niego. Dlatego Jezus nawołuje, aby na nowo uczyli polegać się właśnie na Nim. Że to On ma prawdziwe złoto, którego tak bardzo potrzebują. Że ich piękne ubrania, które są słynne w całym świecie, czynią ich nagimi. Dlatego On oferuje im białe szaty, szaty sprawiedliwości, szaty czystości, szaty, w których będą wyglądać przed Nim tak, jak On tego dla nich chciał. On oferuje im maść, aby widzieli, że On jest tylko źródłem tego, aby człowiek mógł naprawdę zobaczyć, aby mógł widzieć to, co w życiu naprawdę się liczy. I do kogo to mówi? Do Kościoła, któremu żyło się tak dobrze, że nie starczał żadnych wyzwań w swoim życiu. Do Kościoła, którego największym wyzwaniem nie były prześladowania, ale ich brak. Do Kościoła, którego największym niebezpieczeństwem było ciche i spokojne życie, w którym nie było potrzeby wyróżniać się wiarą w Boga. Jezus nawołuje do Kościoła w Laodycei, aby się opamiętali. Wiecie, dlaczego to robi? Bo w przeciwieństwie do nich, to Jemu ciągle na nich zależy. On jeszcze z nich nie zrezygnował, pomimo tego wszystkiego. On konfrontuje ich stan, ponieważ jak to określił, kogo kocham, tego poprawiam i wychowuję. A to oznacza, że On nie rezygnuje z Kościoła tylko dlatego, że stał się letni. On nie rezygnuje z ciebie i ze mnie tylko dlatego, że wpadliśmy w pułapkę naszej rutyny. Nie rezygnuje z nas tylko dlatego, że poszliśmy na kompromis z naszym zabieganiem i naszym wygodnym życiem. On stoi u drzwi i puka, czekając, aż usłyszymy Jego wołanie. Jezus odwołuje się do obrazu posiłku, ponieważ posiłek w tamtych czasach oznaczał relację. Oznaczał to, że ktoś miał z kimś wspólnotę, bliskie, silne relacje, które miały wpływ jeden na drugiego, że utożsamiano ludzi ze sobą przez pryzmat tego, że razem jedli. Jezus pokazuje, że On jest gotowy. On ciągle jest gotowy. On stoi u drzwi niezależnie od tego, co by się nie działo, ale nie wejdzie do środka, jeżeli my sami nie otworzymy drzwi. jeżeli nie podejmiemy decyzji, że chcemy Go w naszym życiu na co dzień. Jeżeli tego nie będzie, to nic się nie zmieni. Jeżeli będziemy zbyt zabiegani przez szkołę, pracę, rodzinę czy nawet służbę w kościele, zbyt zabiegani, aby usiąść przez chwilę i z Nim porozmawiać, to te drzwi będą zamknięte. I ostatecznie staniemy się klubem duchowych bankrutów, którzy spotykają się co niedzielę na ulicy Jerozolimskiej w społeczności chrześcijańskiej Tomy o godzinie 9:30 i 11:30 oraz online. Nic się nie zmieni, jeżeli naprawdę nie będziemy chcieć Go mieć w naszym życiu. I chociaż wiemy, że On cierpliwie czeka na naszą uwagę, to powiedzmy to sobie szczerze. Często zaślepieni przez naszą własną dumę nie dostrzegamy, że naszą letnią wiarą zagłuszamy wołanie Boga. I bardzo często czynimy to nieświadomie. Bo pamiętacie, jak to było? Pamiętacie, jak to było po raz pierwszy poczuć potrzebę ratunku? Jak nasze życie waliło nam się na oczach? Jak nasza rodzina była niszczona przez alkohol? Jak zaliczyliśmy tak zwaną wpadkę przed ślubem? Jak nasze małżeństwo wisiało na włosku? Jak zaczęliśmy spędzać godziny z innymi osobami z naszej grupy AH, prosząc ich o modlitwę? Jak sami modliliśmy się do Boga i błagaliśmy Go o to, aby nas zmienił? Abyśmy nie musieli już w taki sposób żyć? Jak błagaliśmy Boga o to, aby dał nam odwagę, abyśmy byli gotowi pójść do naszej rodziny, do ludzi, do mężczyzn z męskiej sprawy, do mieszkańców miasta, kiedy remontowaliśmy ludziom mieszkania podczas kontaktu, abyśmy byli gotowi opowiedzieć o tym, co On dla nas zrobił. Pamiętacie? Pamiętacie, jak to było czuć, że nasze życie w pełni zależało od Boga? Ja pamiętam. Ale powiem wam szczerze, że czasami czuję, że coś się zmieniło. Że to nie jest już to samo, co 4 lata temu. Gdy sprzedawałem mieszkanie, jechałem na drugi koniec Polski, aby służyć Bogu niezależnie od ceny. Kiedy jedyne, co się dla mnie liczyło, to to, że On powołuje i że On się zaopatrzy. Ufając to, że cokolwiek by się nie działo, On zawsze będzie przy mnie. A dzisiaj? Dzisiaj co miesiąc siedzę i klepę cyferki w Excelu, martwiąc się o to, czy będę miał na wakacje, czy uda mi się uzbierać na to, aby pewnego dnia mieć wystarczająco, aby mieć kredyt i kupić mieszkanie, czy kupić sobie dom. Coraz częściej łapię się na tym, że modlę się do Boga słowami: Boże, proszę, chroń. Chroń mnie, chroń moją żonę, moje dzieci. Boże, ja wiem, że ten świat jest taki pogmatwany, taki niedobry, taki niekomfortowy. Ja, Panie, proszę, uchroń moje córki od tego świata, aby nie musiały przeżywać tych wszystkich rzeczy. Ojcze, proszę, aby moja rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi usłyszeli Ewangelię, ale wiesz, że ja nie dam rady im tego powiedzieć. Bo boję się. Panie, proszę, poślij kogoś. Proszę, aby moje życie miało jakikolwiek smak, ale wiesz, że ja bym chciał zachować trochę tego też dla siebie. Panie, proszę o dom. Proszę o dom i bezpieczeństwo. Proszę, aby wojna nie przyszła do naszego kraju. Abyśmy nie musieli się chować i uciekać. I łapię się na tym, że coraz częściej modlę się właśnie takimi słowami, dając tym samym Bogu do zrozumienia, że jedyne, czego pragnę, to życia, w którym nie będę Go potrzebować. że modlę się o życie, którym nie będziemy potrzebowali iść w zaufaniu, że pomimo burz, to On nie pozwoli nam utonąć, bo modlę się o życie bez burz. Modlę się o życie bez konfliktów, bez trudności, bez momentów, w których będę musiał prosić o pomoc. Coraz częściej modlę się o to, abym nie musiał klepać cyferek w Excelu, ale abym otrzymał dom. Dom, który będzie mój. Abym nie musiał martwić się o to, że właścicielka mieszkania w przyszłym roku powie mi, że nie przedłuża umowy. Że będę musiał zabrać moje dzieci i moją żonę i nie wiem, wrócić z powrotem do zakościela. Bo chcę mieć coś swojego. Coś, co da mi bezpieczeństwo. Coś, co będzie po prostu moje. I w taki oto sposób, w powolny sposób ostudzam swoją wiarę w tego Boga, który przecież nigdy mi nie zawiódł. A jednocześnie pragnę wierzyć w to, że On będzie ze mnie dumny. Ale prawda jest taka, że gorąca wiara to nieustanna walka. Walka, która odbywa się każdego dnia, ale która niesie też za sobą piękną nagrodę. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Nie chodzi o to, że teraz jak będziemy wierni, to staniemy się tacy jak Bóg, że będziemy na równi razem z Nim. Ten obraz nie o tym mówi. Ten obraz przypomina trochę ten, który kiedyś mogliśmy czytać w Księdze Estery, o tym jak Mordochaj był ubrany w królewskie szaty, które tylko król nosił, gdy jechał na królewskim koniu, na którym mógł tylko król jechać. Ale to nie oznaczało, że te wszystkie przywileje sprawiły, że Mordochaj stał się królem. Ale te wszystkie przywileje wyróżniły go na tle wszystkich innych obywateli. Dlatego tak samo my, jeżeli pozostaniemy wierni, jeżeli nie ostudzimy naszej wiary, ale będziemy ją rozpalać za każdym razem, to również zostaniemy wyróżnieni pewnego dnia, kiedy nasz Pan i Zbawca powróci. Ale nie da się tego osiągnąć poprzez życie życiem cichym i komfortowym. Jednak mimo wszystko nie zostaliśmy z tym sami. Bo ciągle jest ktoś, kto czeka i puka do drzwi naszego serca. Jezus, który zawsze polegał na swoim Ojcu w każdym momencie swojego życia, który porzucił komfort i bezpieczeństwo, który oddał swoje życie, aby zyskać Twoje i moje życie, abyśmy nie musieli już żyć letnią wiarą, ale abyśmy mogli przeżyć to życie w bliskiej, intymnej relacji z Bogiem. Dlatego pamiętaj, Bóg jeszcze z ciebie nie zrezygnował. Dlatego wyjdź ze swojej strefy komfortu, która ostudza twoją wiarę i ucz się na nowo polegać na Nim. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom.